Jesteśmy w pomieszczeniu, które może stanowić obiekt ochronny. Jak głęboko jesteśmy pod ziemią?
Akurat w przypadku tego budynku no jesteśmy ponad 3 metry pod ziemią.
Profesor Politechniki Rzeszowskiej Lidia Buda-Orzuk.
Strop pokrywa się, czy jest równo z terenem, więc nie jest specjalnie zagłębiony. Są budowle, które znajdują się znacznie niżej.
Wejdźmy sobie do jednego z pomieszczeń, w którym znajduje się oryginalna instalacja filtrowentylacyjna. No i mamy tutaj różnego rodzaju rury, chyba jakiś silnik nawet.
Praktycznie większość obiektów schronienia, które do tej pory oceniałam, są wyposażone, co prawda stare, ale urządzenia filtrowentylacyjne, które pozwalają na rozprowadzanie powietrza zabranego za pomocą czerpni w pomieszczeniach, jak również w niektórych pomieszczeniach ukrycia był też system oczyszczania powietrza. To jest niezbędne przy dłuższym pobycie osób w takich pomieszczeniach.
Przed nami jest taki niewielki otwór, jakiś szyb i drzwi metalowe. To miejsce ucieczki z tego schronu?
Tak. Proszę sobie wyobrazić, że następuje zagruzowanie, czyli wyższa kondygnacja budynku, w którym jesteśmy, ulegnie zniszczeniu, a więc wejście, którym weszliśmy do tej pory, zostanie zagruzowane. Aby osoby nie zostały tutaj na niekontrolowany czas, mogły bezpiecznie opuścić obiekt, każda taka budowla ochronna musi mieć tak zwane wyjście zapasowe. To wyjście zapasowe jest zlokalizowane pod ziemią i wyprowadza nas na obszar pozagruzowania. Czyli na podstawie wysokości budynku określimy obszar, na którym gruz z tego obiektu może się znajdować i to wyjście jest tak wyprowadzane na taką odległość poza ściany budynku, abyśmy bezpiecznie mogli wejść.
Na czym polega ocena budowlana obiektu, który może stanowić miejsce ochrony?
Przede wszystkim na sprawdzeniu, z czego wykonane są ściany, jak również strop. Taki obiekt musi spełniać określone wymagania wytrzymałościowe związane m.in. z ewentualnym uderzeniem pocisku czy też wybuchem. Dlatego pierwszy krok to jest sprawdzenie dokładne, jaka jest nośność tych elementów. Ja analizuję głównie pod kątem wytrzymałości ścian, stropów, ewentualnie drzwi wejściowych, które też muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe.
I jak w praktyce wygląda to badanie?
Pierwszy krok to jest ocena wizualna, następnie wytypowanie miejsc, w których chcemy zrobić odkrywki. W przypadku stropów w większości budowli ochronnych mamy stropy żelbetowe monolityczne, a więc musimy sprawdzić, jakie jest zbrojenie. No i przede wszystkim najważniejsza jest grubość. Grubość ścian oraz grubość stropu.
Jakie rodzaje budowli ochronnych możemy wyróżnić?
Najprostszą budowlą, taką, w której mamy jakby zatrzymać się na chwilę w wyjątkowej sytuacji, to jest tak zwane miejsce doraźnego schronienia. Kolejny etap to są miejsca ukrycia i tutaj rozróżniamy ukrycia U1, U2, U3. To rozróżnienie zależy od tego, jakie obciążenia zewnętrzne ta budowla ochronna może przenieść. Czy na przykład jest to tylko zabezpieczenie przed ostrzałem, a może jest to na przykład zabezpieczenie też przed promieniowaniem. Kolejnym, takim bardziej wysublimowanym czy wymagających specjalnych zabiegów, obiektem są schrony. Mamy schrony kategorii S0, S1, S2 i S3. Schron w przeciwieństwie do budowli ochronnej musi jeszcze charakteryzować się hermetycznością, czyli tutaj muszą się pojawić jeszcze urządzenia filtrowentylacyjne oczyszczające, dlatego że ta budowla musi być po prostu szczelna. I ona głównie zabezpiecza w przypadku na przykład oddziaływań chemicznych, czyli zabezpiecza przed skutkami takich działań.
I obiekt, w którym jesteśmy, może być zakwalifikowany do której kategorii?
No ja myślę, że w przypadku tego obiektu to raczej mówimy o budowli ochronnej i jeżeli już to budowla ochronna kategorii U1, bądź też tylko miejsce doraźnego schronienia, dlatego że strop raczej nie będzie miał wymaganej grubości, aby można było zakwalifikować do wyższej kategorii. To potwierdzą nasze analizy, badania, które będziemy prowadzić.
Prowadzi Pani takie badania na wielu obiektach. Jakie można wnioski wyciągnąć z Pani dotychczasowych analiz?
Miałam przyjemność sprawdzenia kilka obiektów i w większości tych obiektów kategoria ich, czy też oczekiwania zleceniodawcy opinii były wyższe niż udało się obiekt zakwalifikować. W przypadku tylko jednego z obiektów możemy powiedzieć, że to będzie schron, natomiast pozostałe głównie to są obiekty ochronne kategorii U1, U2, bądź też miejsca doraźnego schronienia.
Czyli brakuje nam miejsc, w których możemy się schronić przed ewentualnym niebezpieczeństwem?
Bezwzględnie. Brakuje nam takich miejsc, biorąc pod uwagę jeszcze populację, ludności. Na pewno tych obiektów powinno być więcej. Powinny być one lepiej przygotowane, bo te obiekty, którymi dysponujemy, głównie z lat 50., no nie są na tyle przystosowane, aby spełniały właśnie wymogi obecnego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji.
A czy takie zwykłe piwnice w domach, nawet bez okien, zanurzone w ziemię, mogą stanowić miejsce, w którym możemy się schronić?
Tutaj należałoby naprawdę to rozważyć, bo jeżeli ten strop nie będzie miał wymaganej wytrzymałości, nawet żeby przeniósł obciążenie od zagruzowania budynku, to niestety ta piwnica może okazać się dużo bardziej niebezpieczna niż inne miejsce, więc przede wszystkim proponowałabym, jeżeli chcemy być spokojni, sprawdzić, z czego mamy tę piwnicę, zwrócić się do konstruktora, aby oszacował, czy ta piwnica jest w stanie przenieść najprostsze obciążenie wynikające z zagruzowania budynku, w którym mieszkamy.
Podejrzewam, że wiele osób zastanawia się nad tym, czy samodzielnie może wykonać sobie taki schron, na przykład na własnej działce, pod domem jednorodzinnym.
Przede wszystkim należy zwrócić się do konstruktora budynku, który będzie projektował, aby popatrzył do wytycznych warunków technicznych, które się pojawiły w ubiegłym roku, które jasno precyzują, jakie wymagania powinna stawiać budowla ochronna, czyli konstrukcja budowli ochronnej. Tutaj trzeba trochę liczyć się ze zwiększonym nakładem finansowym. No i trzeba się liczyć, że ten koszt jest na poziomie 40% większy.